I powracamy ponownie po przerwie. Dziękujemy warszawskiemu oddziałowi Telewizji Trwam za ten serwis informacyjny. Zapraszamy już na rozmowy niedokończone. Temat dzisiejszych rozmów, jak już było zapowiedziane wcześniej, Kapelani Solidarności. To także tytuł książki pisarza, redaktora Mateusza Wyrwicha, który jest naszym gościem. Bardzo serdecznie witamy. Panie redaktorze, no i na początek, żebyśmy mieli łatwość pewnie potem wsłuchania się w treść wypowiedzi, może kilka słów o sobie. Nie jest to, może tak nie wypada mówić o sobie dużo, ale chociaż kilka zdań. Kim pan jest? Wiemy, że pisarz, publicysta.
Jestem dziennikarzem od 25 lat. Zaczynałem swoje dziennikarstwo w tygodniku Solidarność w 1981 roku. Później, po zamknięciu tygodnika Solidarność, podziemnym tygodniku wojennym, oraz w 1984 po zamknięciu z kolei po upadku tygodnika wojennego, również podziemnym piśmie, które zakładałem z żoną Janną, samorządnej Rzeczypospolitej, która zajmowała się problematyką samorządu terytorialnego, jak i również samorządu pracowniczego i ogólnie pojętego samorządności.
I teraz też prace i redakcyjne w Przeglądzie Katolickim?
Nie, w tej chwili współpracuję z przewodnikiem katolickim, tak, również od czasu do czasu publikuję w miesięczniku W drodze, jak również czasami realizuję film dokumentalny czy reportaże telewizyjne. Głównie zajmuję się problematyką społeczną, jeśli chodzi o reportaż, również problematyką historyczną lat 50., czy też historią najnowszą, czy powiedzmy sobie lat 80., czego efektem właśnie jest książka.
Książka. Jesteśmy dzień po rocznicy wprowadzenia stanu wojennego, wypowiedzenia wojny, tak trzeba to powiedzieć, prawda, tak. Narodowi, bo to tak się to dokonało. No i stłamszenia ruchu, jakim była Solidarność. W te dzieje trudne, bolesne wpisują się księża katolicy. Dlaczego też ta sama nazwa, kapelani, prawda? Bo możemy powiedzieć duszpasterze, możemy powiedzieć też, przed kapłani służący Solidarności, robotnikom, nie tylko. Tu pada słowo kapelan. Kojarzy nam się kapelan z Armią Krajową, prawda? Z jakimiś czasami wojny.
Tak, kojarzy nam się kapelan ze słowami, z takimi wydarzeniami jak powstania listopadowe czy styczniowe. Tutaj kapelani, że to byli ludzie, którzy byli związani od początku do końca, od 1980 roku do 1989 roku z Solidarnością. Tak czy inaczej pojętą wojną, którą komuniści wypowiedzieli polskiemu narodowi. Stąd też uważałem, że jak najbardziej adekwatne będzie nazwanie tych księży, kapłanów, którzy byli cały czas ludźmi Solidarności, kapelanami Solidarności, ponieważ nie było wiadomo tak naprawdę, cóż to takiego ten stan wojenny, jaka będzie siła represji komunistów. Byli w każdej chwili narażeni na represję, czego przykładem może być tutaj śmierć, zamordowanie takiego, jakbyśmy powiedzieli w cudzysłowie, naczelnego kapelana Solidarności, jakim był ksiądz Popiełuszko. Stąd też wielu księży, którzy brali udział w walce przeciwko komunistom, czy w działaniu przeciwko komunistom, było represjonowanych, czy to inwigilowanych przez służbę bezpieczeństwa, czy też po prostu aresztowanych wręcz, bo prawie w ogóle się dzisiaj nie mówi o tym, że księża siedzieli w więzieniach. Były to na ogół 3-4-miesięczne areszty, ale też i były więzienia w przypadku kapłanów związanych z księdzem Hilarym Jastakiem, których komuniści nie mieli odwagi ruszyć, jednak środowisko, które było związane łącznie z wikariami, było bardzo ostro represjonowane. Właśnie księża tam między innymi siedzieli w więzieniu. Tak, tutaj na przykład ksiądz, którego opisuje ksiądz Drewniak, który za...
Więc może tak będzie lepiej, pan wymieni te osoby, które występują w tej książce, dobrze? Wiadomo, ksiądz Jerzy Popiełuszko, pierwsza postać, najbardziej wiodąca, tak. bo i męczeńska śmierć, i w ogóle też i całość życia, prawda, całość tego dzieła, jakim było jego życie. A po kolei są właśnie jakie osoby? Mamy ich zdjęcia też z tej książki, więc może wtedy będzie
kolejnością
według tego, co pan
ksiądz
opisuje.
Popiełuszko, mamy tutaj księdza Palmowskiego, mamy tutaj księdza Jancarza, księdza Drewniaka, którego przed chwileczką wymieniłem, ojca Przemysława Nagórskiego, ojca Wiśniewskiego, no i jeszcze tych, których tutaj nie będę wymieniał, ponieważ będą w drugim tomie. Ale ja chciałbym wrócić do początku, że tak powiem, swojej peregrynacji. Otóż ja wyłoniłem spośród tych kapłanów, którzy bardzo aktywnie brali udział, bo było ich setki, około 150, robiąc taką kwerendę, którzy działali, no, w jakimś stopniu byli związani z regionami, około 40 regionów, jak wiemy, Solidarności. I z tych 150 w tym pierwszym tomie znalazło się 13, w następnym znajdzie się ponad 20, ale jest to tylko cząstka tych ludzi, którzy w sposób niezwykły poświęcali swoją pracę, swoje działanie ludziom Solidarności. No, generalnie rzecz biorąc, walce o niepodległość, bo Rychło przecież wielu z nich zdawało sobie sprawę, że to jest walka o niepodległość kraju, że to nie tylko o sprawy związkowe, ale no, już o coś o wiele bardziej istotnego. Nie tylko związek, ale i niepodległość kraju.
To może wymieńmy tak po kolei tych, co tutaj są. Pierwszy ksiądz Jerzy Popiełuszko, tak?
Tak, tak, tak.
O nim, abyśmy byli wolni. Mm-hmm. Co pan tutaj...
No ja tutaj bardzo dużo już w tej chwili jest literatury na temat księdza Jerzego Popiełuszki. Ja tutaj skupiłem się na trzech takich opowieściach związanych z księdzem Jerzym. Pierwsza to jest materiał dotyczący mojej wizyty pierwszej w kościele świętego Stanisława Kostki w 1981 roku, pierwszej mszy za ojczyznę, kiedy no, naokoło kościoła świętego Stanisława Kostki były uzbrojone kordony milicji, gdzie ZOMO i bardzo wiele osób legitymowało, że przejście do kościoła było czymś, no, powiedziałbym, niezwykle trudnym, szczególnie dotyczyło to, ta inwigilacja dotyczyła ludzi młodych, prawda? I to było niezwykłe wrażenie. Dlaczego? Dlatego, że myśmy mieli takie przeczucie, jak gdyby robiąc sobie jakąś taką, czyniąc refleksję odnoszącą się do lat okupacji niemieckiej, czyli wspomnień naszych rodziców z czasów okupacji sowieckiej. Było to takie właśnie dochodzenie do kościoła, kiedy w latach, w 1939 roku na terenie Warszawy byli ludzie legitymowani, którzy szli na msze, prawda, gdzie nie pozwalano na uczestnictwo, gdzie były rozbijane groby, czy aresztowani ludzie, którzy wychodzili z mszy świętej, były łapanki, więc i to była taka atmosfera. Była to atmosfera no, takiego wokół kościoła świętego Stanisława Kostki zastraszenia, kiedy jeszcze ksiądz Popiełuszko nie był postacią taką bardzo znaną, a wbrew temu, co pierwotnie mówili komuniści, no, on nie miał nigdy agresywnych kazań. Naczelne hasło zło dobrym zwyciężaj cały czas było w teorii, w praktyce, więc no, trudno tutaj było mówić o jakiejś agresji ze strony wiernych. Oni po prostu szli, żeby modlić się za ojczyznę. Nie wiedzieli, w jakiej sytuacji ta ojczyzna za chwilę się znajdzie.
Kolejna postać, Przerwany Różaniec, tak pan zatytułował.
Przerwany Różaniec to jest opowieść o kopalni Wujek i o księdzu Henryku Bolczyku, który był kapelanem Solidarności ludzi związanych z kopalnią Wujek. Tu opisuje ten dramatyczny czas, w którym doszło do zbrodni dokonanej przez komunistów na górnikach. Tej zbrodni, która no, była ewidentnie sprowokowana, wszystkie materiały zresztą dzisiaj mówią, to nie był atak górników, tylko wręcz odwrotnie. Był to atak zomowców, prawda, tych uzbrojonych i no, wszystko wskazywało na to, że no, chodziło tutaj o prowokację, o próbę zastraszenia no, całego społeczeństwa, którym prawdopodobnie komuniści chcieli dać jasno i jednoznacznie do zrozumienia, że nie cofną się przed żadną represją. I tutaj opowiada ksiądz Bolczyk między innymi o tym, jak bardzo zastraszony w latach 70. był ten górnik, że owa barbórka była barbórką, a nie świętem Barbary, że nam się wydawało, przynajmniej mnie się tak wydawało, że kiedy powstawała tam Solidarność, to zaraz za chwilę na terenie kopalni będzie kapłan, który będzie odprawiał mszę świętą. To takie pierwsze skojarzenia ze Stocznią Gdańską i księdzem Jankowskim, i ze Stocznią w Gdyni, i księdzem Jastakiem. No, tymczasem okazało się, że nie, że jak gdyby górnicy nie odczuwali potrzeby mszy świętej. Dopiero po jakimś czasie ta msza na terenie kopalnianego ośrodka była możliwa.
Kolejna postać?
Tak. To jest z kolei ksiądz Czernecki, postać niezwykła, znowu właśnie, no, Jastrzębie miało być ośrodkiem takim jak Nowa Huta, bez kościoła. Tam był maleńki taki kościółek i ksiądz Czernecki był w latach 70. jednym z kapłanów, którzy zorganizowali modlitwy przed świętym Nepomucenem i najpierw na tych modlitwach było około 200-300-400 osób, a w następnym roku było 20, a jeszcze w następnym było 40 tysięcy osób na pasterce. I on był jednym z tych twórców duszpasterstwa właśnie jeszcze wtedy bardzo mocno prześladowanego przez służby bezpieczeństwa tamtego czasu i mimo wprowadzenia stanu wojennego i straszenia przez ZOMO, przez policję, no, była taka sytuacja, kiedy na teren kościoła ówczesny szef służby bezpieczeństwa wszedł z bronią i straszył księdza, że właśnie za chwilę go aresztuje. Zresztą miał ksiądz tutaj podpisany przez generała Grubę nakaz aresztowania. No, jakoś to nie zostało wykonane. I w sposób taki, powiedziałbym, bezkompromisowy bronił górników, którzy zostali zwolnieni w 1980 roku przez dyrekcję, ponieważ nie chcieli zjeżdżać w niedzielę niektórzy z nich, bo uważali, że Dzień Święty należy święcić.
Tak, tak. Kilka zdań o każdej postaci, żebyśmy tak zachęcili przy okazji do zaglądnięcia. Kolejna postać według tutaj chronologii to ksiądz Bernard.
Kolejną postacią jest ksiądz, właśnie tak jak się mówi, ksiądz biskup w tej chwili Frankowski. O ile kto, mówią tam ludzie o nim Kwiatkowski ducha. O ile minister Kwiatkowski był, jak wiemy, budowniczym Huty Stalowej Wola i Gdyni, o tyle mówi się, że jeśli chodzi o duchowość społeczności Nowej Huty, to ogromny wkład miał tutaj ksiądz Frankowski, który był kapłanem nielegalnym, można by powiedzieć, ponieważ nie poddał się, jak wiadomo, żeby zostać proboszczem, trzeba było zyskać zgodę Urzędu Bezpieczeństwa, Urzędu Miasta i oczywiście Wydziału do Spraw Wyznań. Ksiądz powiedział, że to po prostu on nie będzie się poddawał takiej weryfikacji, będzie administratorem kaplicy, nie musi być proboszczem. I był nieformalnym takim proboszczem, jak on o sobie sam mówił, nielegalnym proboszczem, nielegalnym kapłanem. jak służba bezpieczeństwa, która ciągle go straszyła, mówiła, że zakaże kazań, to on mówi, że no, kazań to może mu zakazać jego zwierzchnik, a nie służba bezpieczeństwa. On gdziekolwiek będzie mógł, tak będzie głosił kazania. Jest on również, jest ksiądz biskup budowniczym kilku kościołów. Taka fenomenalna rzecz, mianowicie jeden z kościołów został postawiony w ciągu nocy na miejscu, które było przeznaczone pierwotnie na kościół. Później władze miasta zdecydowały, że będzie hotel dla milicjantów i zabrano ten teren. No i dzięki właśnie społeczności lokalnej, dzięki ludziom z Huty postawiono w ciągu jednej nocy z drewna kaplicę. Kiedy służba bezpieczeństwa oraz milicja z robotnikami przyjechały rano, chcąc ogrodzić teren, okazało się, że już stoi kaplica i ludzie odprawiają modlitwy pierwsze. Nie odważono się wtedy zaatakować.
Kolejna postać?
Kolejna postać to jest ksiądz Palmowski. Ksiądz Palmowski, który działa na niezwykle trudnym terenie w Nowej Hucie. Tam nie wszyscy dzisiaj wiedzą o tym, że był jeden kościół. Tam w latach 60. walczono o kościół. I tu jeden kościół w Arkapana, gdzie było ponad 100 tysięcy wiernych, 20 kilku wikariuszy i kilku proboszczy. I jak mówi ksiądz Palmowski, ja się zajmowałem tylko duszpasterstwem robotników i właściwie można by powiedzieć, że Solidarność się zgłosiła do mnie, a nie ja do Solidarności, bo kiedy przyszedł stan wojenny, nagle okazało się, że on ma największe kontakty z robotnikami. I z tymi ludźmi, którzy byli w duszpasterstwie młodzieży robotniczej, młodzieży studenckiej. I właśnie te pierwsze kontakty, które były z robotnikami internowanymi, on się właśnie dowiadywał, kto jest internowany, gdzie jest internowany. I pierwszymi takimi właśnie, pierwszą postacią, która odwiedzała ludzi internowanych, właśnie internowanych z terenu Nowej Huty, z Krakowa, był właśnie ksiądz Palmowski.
Teraz znajdziemy w tym zbiorze opowieść. Kolejny.
Ksiądz Jancarz to...
Też Nowa Huta.
To Nowa Huta, to Mistrzejowice. Pobudowany, to wielka historia budowy kościoła, która się zaczęła wcześniej, zanim przyszedł, z tak zwanej Zielonej Budki powstał kościół, gdzie były osiedla budowane na kilkadziesiąt tysięcy, a nie można było dostać zezwolenia na budowę kościoła.
Powiedzmy to młodszemu pokoleniu, które... Może nie pamięta, nie uczy się już, że to był takie model miasta ateistycznego, prawda? Wszystko tylko nie kościół. Kościoły miały być przewyższać Kraków. Kraków miał być taką mieściną przy Nowej Hucie, prawda?
Tak, właśnie. Więc stwierdzono to Służba Bezpieczeństwa, czy władze miasta, komunistyczne władze miasta mówiły, że jest wystarczająca ilość kościołów w Krakowie. W Nowej Hucie nie musi być. Miało być to miasto właśnie bez Boga, jak to mówiono niekiedy.
A więc ksiądz Jancarz, postać
niezwykła. Ksiądz Jancarz to człowiek, który, no tam powstała u niego niezależna telewizja pierwsza, tam powstał chór, czyli Chrześcijański Uniwersytet Robotniczy, ponieważ ksiądz uważał, że Polska będzie wolna. To jest kwestia tylko po prostu kilku lat. W związku z tym musimy mieć przygotowane kadry. I tam na ten uniwersytet, gdzie uczono o chrześcijańskich związkach zawodowych, między innymi edukowano robotników, gdzie, jak mówił jeden z ludzi związanych z księdzem Jancarzem, on się tam uczył kapitalizmu, że kiedy wszedł w III Rzeczpospolitą, nie miał problemu, żeby funkcjonować jako przedsiębiorca, bo tego się nauczył u księdza Jancarza.
Okazuje się też tak na marginesie, że ten kapitalizm z III Rzeczypospolitej nie do końca był taki, prawda, podręcznikowy.
Tak.
Kolejna postać, panie Mateuszu. W Wieczerniku rodziła się niepodległość, tak pan zatytułował.
Tak, to jest ksiądz Drewniak, aresztowany w Krośnie za, jak to powiedziano, za deprawowanie, polityczne deprawowanie młodzieży. Otóż na czym to polegało? Otóż któregoś dnia, kiedy była pierwsza lekcja religii, młodzież pytała, no cóż to takiego ten stan wojenny, no to ci 15, 16 czy 17-latkowie pytali, licealiści, pierwsza, druga klasa, więc no, próbował wyjaśnić, sam zresztą nie do końca wiedząc, na czym ten stan wojenny miałby polegać, bo w końcu szkołę odwieszono po 2 tygodniach. No i ktoś, no trudno do końca powiedzieć, podrzucił do szafy szkolnej ulotki namawiające do manifestacji. No i Służba Bezpieczeństwa znalazła te ulotki. To była podstawa do aresztowania. Nie pozwolono wziąć sutanny księdzu. W areszcie śledczym, gdzie siedział, starano się ukryć, że jest aresztowany ksiądz. No ale tak się stało, że w tym areszcie byli również ludzie Solidarności. Bardzo szybko dowiedzieli się, że jest ksiądz i takim szyfrem pukanym nawiązano kontakt i już nie dało się. Został postawiony, rozprawa była dwudniowa i zaliczono księdzu areszt i został skazany na 3,5 roku w zawieszeniu. Tak, to jest postać, która jest także niezwykła z tego powodu, że to jest typ kapelana, który taką cichą pracą, budując przy okazji kościół, rozbudowując kościół i rozbudowując bardzo piękny ośrodek duszpasterski, poznawał ludzi, z którymi pracuje i, że tak powiem, dzielono się rolami, dzielono się pracą. Znowu edukacja, znowu tutaj rodzaj takiego, jakbyśmy powiedzieli, uniwersytetu, gdzie zapraszano ludzi z wykładami z Warszawy, z Krakowa, z Poznania, również z Kulu. O.
Kolejny ksiądz też z grupy kapelanów, ksiądz z grupy Morwa, tak nazywa.
Tak, to jest taki ksiądz nietypowy, powiedziałbym, który działał w Pionkach koło Radomia. A dlaczego ksiądz z grupy Morwa? No więc to był jeden z tych księży, karateka zresztą, który no, działał, można powiedzieć, wprost, o ile tam poprzedni księża to, że tak powiem, intelektualnie, duchowo przygotowywali tych ludzi do pracy w strukturach podziemnych, o tyle ksiądz Sikorski rozrzucał ulotki, redagował pismo, również pracował na powielaczu. No i wchodził w skład grupy, która nosiła pseudonim Morwa i stąd też ten tytuł.
Więcej znajdziemy też w książce. Mamy tu kolejnego kapelana.
To ojciec Ludwik Wiśniewski, dominikanin, postać niezwykła, bo można powiedzieć, że każde pokolenie, jeśli mówimy o latach 70., 80., to każde pokolenie, które jest związane dzisiaj z III Rzeczpospolitą, spotkało ojca Ludwika Wiśniewskiego. Czy to pokolenie Ruchu Młodej Polski, czy pokolenie lat 80. i Stoczni Gdańskiej, czy ludzie związani z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim wokół spotkań, miesięcznika spotkania, czy też ludzie związani z duszpasterstwem rolników. I to były, wracając tutaj do, to był kościół na Górce w Gdańsku, którego spotkania organizował ojciec Ludwik Wiśniewski, na które to spotkania przychodziła młodzież, przychodzili robotnicy również.
Tak. Kolejna, bo chcemy dzisiaj wszystkich wymienić.
Kolejna postać to ksiądz Jankowski, no, postać legendarna.
Tak, to właściwie ksiądz, to każdy już wie, prawda? Tak, nie musimy przedstawiać.
Ksiądz ze Stoczni Gdańskiej i później to będzie ksiądz Jastak, o którym troszeczkę mniej wiemy. To środowisko związane z Trójmiastem, z Gdynią, doskonale zna księdza Jastaka, nieżyjącego już dziś, jak mundurze, to mówiono, tak, w mundurze admiralskim, takim honorowym, bo był on również kapelanem marynarzy. No, postać, która w latach 50. była więziona przez komunistów, był przewodniczącym Caritasu w czasie, kiedy rozwiązywano Caritas, No i król Kaszubów, tak go nazywano, królem Kaszubów, postać, która, właściwie wokół której działo się życie intelektualne, życie niepodległościowe Gdyni.
A czemu zapisane na papierku od cukierka?
Zapisane na papierku od cukierka, bo ksiądz Jastak miał księgę. Ktoś, kto niezorientowany, na pierwszy rzut oka można było zobaczyć, że jakaś taka gruba, stara, może Biblia, może jakaś księga baśni czy opowieści biblijnych. Tymczasem, kiedy się otwierało tę księgę, były cukierki. I zawsze, ilekroć ktokolwiek przychodził do księdza Jastaka z jakąkolwiek sprawą, był częstowany tymi cukierkami i właśnie stąd też te papierki od cukierków. Czasem było tak, że no, gość nie miał na czym zapisać, to na pewno miał ten papierek od cukierka, na którym mógł sobie zapisać jakiś numer telefonu czy jakąś historię.
A to?
Ksiądz, ojciec Przemysław Nagórski, to z kolei jezuita związany z rokiem 1988 i dramatycznym strajkiem, jaki miał miejsce w Szczecinie, w Zajezdni, również w porcie. No, postać, która niezwykle aktywna była w tym czasie roku 1987-1988. Ale tutaj głównie ja skupiam się na, opisując, skupiam się na tym czasie 88 roku.
Tak, do 89. I kolejny kapłan?
Ojciec Miecznikowski. Ojciec Miecznikowski to znów postać dla Łodzi, niezwykle zapisana, można powiedzieć, wielkimi literami. To kapłan, który, można powiedzieć, że no, był w jakimś stopniu ojcem duchowym opozycji lat 70., jak i również lat 80.
Tak, i też wszystkie te sylwetki kapłanów następnie będą w kolejnym tomie, tak? W drugim tomie.
Tak, tak.
A żeby też to tak uogólnić, możemy powiedzieć, no, komuniści wtedy, bo teraz już trudno powiedzieć, czy boją się, ale zawsze to jednak te ruchy socjalistyczne czy komunistyczne bały się Kościoła, bały się tego siły, jego siły, bały się siły tego, co mogą robić wyznawcy wierni. No i przede wszystkim zawsze uderzali jednak w przewodników, kapłanów, biskupów.
Tak, tak.
Też jak pan śledził lata 50., tam też bardzo wyraźnie był taki moment pewnego, prawda, jakby przychlebienia się Kościołowi, mówiąc tak potocznie, a potem takie automatyczne zmrożenie, uderzenie, prawda, bardzo mocno pięścią. No, przykład księdza prymasa, prawda, aresztowanego, wywiezionego w różne miejsca.
No i jeszcze w latach 40., jak wiadomo, sowiecki agent towarz Bierut chodził pod baldachimem, jak pamiętamy, w Boże Ciało.
Nosił.
Tak, szedł pod baldachimem,
prowadził
kapłana, tak. Szybko okazało się, że były to oczywiście pozory. Już w latach 40. aresztowano księży, 45., 46. ludzi związanych, kapelanów właśnie Armii Krajowej, czy batalionów chłopskich, czy NSZ-u. Bardzo szybko aresztowano i pierwsza taka zasadnicza teza, jaką stawiano, to byli księża związani z bandytami. I aresztowano ich, wydawano wyroki śmierci, skazywano, wykonywano. Do dzisiejszego dnia nie wiadomo, ilu tak naprawdę księży zostało zamordowanych po cichu, bez wyroków, bez sądów. Lata 50. to, jak wiemy, rozwiązanie małych seminariów, to również prześladowanie zakonnic, to również wiemy od samego początku, generalnie rzecz biorąc, robienie kartotek człowiekowi, który szedł do seminarium. Każdy seminarzysta miał swoją kartotekę. Co więcej, podczas rozwiązywania seminariów duchownych, małych seminariów duchownych, właściwie wszyscy, którzy byli w tych małych seminariach duchownych, byli przesłuchiwani i proponowano im współpracę ze Służbą Bezpieczeństwa. Później w latach 50., powiedzmy sobie do 56, do 57 roku, wielu księży było aresztowanych. No takim właśnie jednym z nich był prymas, o którym bardzo często wiemy, mówimy, ale o losach, stosunkowo mało wiemy o losach księży, kapłanów, wikarych, proboszczów, stosunkowo niewielu.
Także to nie było pewnie tak dramatycznie jak w Meksyku, prawda?
Tak, czy w Hiszpanii.
Tak, czy w Hiszpanii, ale niemniej, no, dlatego też była postawa wierzących, którzy bronili swoich kapłanów.
Tak, bronili swoich kapłanów, tylko proszę zwrócić uwagę, że no, ta obrona częstokroć była no, niemożliwa. Dlaczego? Dlatego, że ci ludzie też byli zastraszani, że jednak, jeśli przypomnimy sobie proces biskupa Kaczmarka, czy powiedzmy sobie rozwiązywanie Caritasu, no to jakaż to była ogromna propaganda. Caritas przedstawiano jako instytucję, gdzie księża za pieniądze stacy piją, że rozjeżdżają się samochodami. No, kuriozum takie, tych samochodów wówczas prawie w ogóle nie było, więc od razu kłamstwo takie było widać szyte grubymi nićmi. I starano się, że tak powiem, zohydzić. Jak na przykład prowadzono śledztwa związane z ludźmi skazanymi w latach 50., to zawsze próbowano przypisać do jakiejś sprawy księdza, który miał rzekomo przynosić broń, który miał rzekomo dawać pieniądze, które dostał od imperialistów.
Dla nas to teraz jest takie nawet śmieszne, gdy się czyta, przepraszam, może nie śmieszne, ale takie no, groteskowe, że takie właśnie takie jakieś udawane sytuacje, prawda? Sfingowane jakieś dokumenty, czy no, nikt by teraz poważnie, jakiś prokurator poważnie bieżący sprawę by w to nie uwierzył. Natomiast to wtedy trafiało. Tak, że ale księża mają powiązania z Watykanem, że każdy ksiądz jest agentem Watykanu, tak się nazywali tak. w propagandzie, prawda? I to wszystko było to, żeby odbić ludzi od duchownych, a skutek był odwrotny.
Tak, skutek był odwrotny, ale i tak nie do końca, bo proszę zwrócić uwagę na rzecz następującą. Otóż niestety z tej propagandy goebbelsowskiej, bo była to taka, powiedzmy sobie, propaganda, która była niezwykle aktywna, niezwykle represyjna, bo przecież mówiono, że wszystko zło, jakie jest związane na przykład z rynkiem, z brakiem zaopatrzenia, to było związane, mówię jeszcze o latach 50., z Kościołem. Prawda? Że generalnie rzecz biorąc, można by powiedzieć to, że spadł duży śnieg. To też jest sprawa Kościoła. Ja może wrócę do takiego bardzo ważnego wydarzenia historycznego. Trzeba pamiętać, że w latach 50., od 1945 do 1955 roku, a więc 10 lat, w Polsce były obozy. Obozy dla ludzi, którzy byli skazywani administracyjnie, nawet niesądownie, za to na przykład, że słuchali radia, za to na przykład, że powiedzmy sobie, ktoś powiedział, że Stalin mu się nie podoba, bądź też były takie przypadki, w których na przykład ja znam takie dokumenty, pisałem o tym w swojej książce Łagier Jaworzno, których jeden z pracowników fabryki samochodów osobowych w łazience poskarżył się, że wypadają mu włosy. Pewnie dlatego, że zupa jest mało tłusta. I dostał pół roku więzienia w obozie za właśnie krytykę władzy ludowej, a konkretnie kuchni w fabryce samochodów osobowych.
Czy nie obozowej, tylko fabryce.
W fabryce samochodów osobowych roku 1951 czy drugim, już nie pamiętam dokładnie. I teraz powracając. Zawsze, ilekroć był jeden taki specyficzny obóz w Jaworznie dla młodzieży. To była młodzież wyspecyfikowana z wszystkich więzień na terenie całej Polski i komuniści zamierzali tam stworzyć grupę takich młodych ludzi, którzy by tworzyli własne organizacje pod auspicjami służby bezpieczeństwa, wciągaliby innych do tych organizacji, no i następnie denuncjowali te organizacje. Dlaczego o tym mówię? Po pierwsze, mało się mówi na ten temat, a nigdy dość wiedzy historycznej. Powtórę, zawsze, ilekroć przesłuchiwano tych młodych ludzi, to byli 15, 16, 17 latkowie, mówiono o tym, że popatrz, widzisz, Pan Bóg jest i ciebie nie obronił. A ja ci powiem jeszcze, że twój ksiądz, do którego ty chodziłeś do spowiedzi, ma kochankę, prawda? A że właśnie widziano go, że sprzedawał dolary, a że handlował złotem. Czyli zawsze była ta relacja społeczeństwo i ksiądz. I stąd też, no jednak mimo, że społeczeństwo broniło swoich duszpasterzy, jednak było pod tak dużą presją, że nie zawsze to było możliwe. I powracając teraz do lat 60. i 70., proszę pamiętać, że właściwie było kilka instytucji, które były opresyjne wobec kapłanów, wobec Kościoła. To był Urząd do Spraw Wyznań, to była Służba Bezpieczeństwa, przedtem Urząd Bezpieczeństwa, to była również Informacja Wojskowa, a później WSW. Wojskowe służby wewnętrzne w latach 70., 80., prawda? O czym się w ogóle, albo prawie w ogóle nie mówi. Mówią o tym historycy oczywiście, ale ich znakomite książki są czytane, no, jednak przez, czytane, no, przez wąską grupę ludzi, prawda? I funkcjonariusze pracowali, prawda, po to, żeby obniżać autorytet Kościoła, żeby wpływać na jak najmniejszą...
Mówię do słowa, do czego zmierzamy? Ja myślę, tak powracamy specjalnie, bo to nie jest tak, to, że cofamy się, bo te lata 50., 60., 70., tak, tak mi się wydaje, tak czuję, zaowocowały właśnie zrywem Solidarności lat 80.
Tak.
I ci wspaniali kapłani, czy o których tutaj pan nie pisze, tak, właśnie wyrośli z tego społeczeństwa, z tego buntu, czy z tej refleksji takiej, nawet czasami uczynionej nie wprost. Bo przecież chyba takie, możemy to śmiało powiedzieć, ci kapłani, ci kapelani nie byli specjalnie wysłani tam przez swoich biskupów, prawda? Oni się wyrywali, czuli, że tam są potrzebni. Pewno, że było przyzwolenie, na pewno nie było zabronione oficjalnie, ale to była ich dobrowolna chęć, poczucie, że tam musimy być, bo tam jest człowiek, tam są ludzie, robotnicy, nie tylko, bo to nie sami, inne grupy też. I tylko, że właśnie do tego jest potrzebne nam wspomnieć, co było w tamtych latach, 60., 70., grudzień, rocznica grudnia teraz też, prawda?
Tak, trzeba powiedzieć, że po prostu, że to byli ludzie, którzy będąc jeszcze świeckimi, wyrastali w określonych domach. To rodziny kształtowały charakter dążenia do niepodległości, charakter patriotyczny takich młodzieńców. Później seminarium ich formowało, bo jeśli ja rozmawiałem z tymi ludźmi, oni mówią, że oni wchodzili do seminarium, to była właściwie wyspa. Oni się nagle dowiadywali i poznawali zupełnie inny świat. Ja już nie mówię o kształtowaniu takim stricte, powiedzmy sobie, kapłańskim, tylko dowiadywali się, że jest inna literatura.
Można inaczej żyć.
Można inaczej żyć, że jest inna historia, że oni na przykład korzystali z książek, które powstawały za granicą. Nagle się dowiadywali, że są jacyś pisarze, którzy tworzą, prawda, że jest jakaś literatura. Bo proszę pamiętać o tym, że do bezdebitów w latach 70. bezdebitów, czyli książki nieposiadającej zaświadczenia cenzury o dopuszczeniu na rynek, prawda, legalny, stosunkowo niewielu to ludzie mogli mieć taki dostęp mieszkający w dużych ośrodkach, a w małych ośrodkach po prostu w ogóle nie mogli mieć dostępu. I ci ludzie wchodzili, mówię tutaj o ludziach, którzy byli w seminariach, o klerykach czy w zakonach, prawda, wówczas jak gdyby uzupełniała im się ta historia. Nagle to, z czym szli, a mianowicie ta świadomość patriotyczna, która była kształtowana przez rodziny, w których się mówiło, że właśnie Armia Krajowa to była ta rzeczywista nasza armia, a nie ci towarzysze, którzy przyszli od Berlina, od Lenino po Berlino, co szli, prawda? Jak sowiecki agent, towarzysz Jaruzelski, prawda? Jak inni, którzy byli związani z tamtym czasem i którzy mówili, że przynosimy wam
wolność. To, co mówisz, Solidarność to jest związek wielu różnych przyczyn, wielu różnych takich fenomenów, ale główny to był taki. Taka szansa zdarza się raz na ileś set lat. Ten zryw, ta atmosfera, ja tego nie pamiętam, bo byłem dzieckiem, pan bardziej,
tak.
ale że jest coś powtarzalnego, prawda? Tego nie było w latach 60., 70., żeśmy ginęli. Mhm. I 80. przychodzi ten moment, że trzeba to wykorzystać. I pojawiają się kapłani, którzy są z ludźmi, tak normalnie, tak. To nie byli jacyś tam, oni nie nawoływali, to nie byli jacyś tam trybunowie, prawda?
Nie.
Tylko po prostu to byli ludzie obok nich. Tak. Bo dzieje się coś ważnego i chcemy być z wami. Ale to, co pan właśnie opowiada wcześniej, to jest bardzo to ciekawe, jak by się społeczeństwo dojrzewało. Mimo tego kagańca właśnie komunizmu.
Pamiętajmy, że pierwsze protesty przeciwko komunizmowi były w Krakowie. W 1945 rozpędzona manifestacja studentów, nie tylko. Później były strajki tramwajarzy w Łodzi, o których prawie w ogóle się nie wie, w 1946 czy 1947 roku.
Poznań.
Później Poznań, rok 1956, rewolucja, prawda? Jak ksiądz Wiśniewski mówi, ja pamiętałem ból. Ja nic nie mogłem zrobić, prawda? Ale w roku 1970, w którym już świadomie uczestniczył, prawda, mówił to, co ja widziałem tam, to nienawiść. I chciałem po prostu, żeby ta nienawiść nie pozostała w ludziach. Inni kapłani mówią, że przeżywali rok 56 mniej lub bardziej świadomie. Oczywiście to w zależności od ich metryki. Ale to nie pozostało bez echa. I w momencie, kiedy przyszedł rok 1980, zauważyli, że jest to jak gdyby kumulacja tych dążeń ludzkich na przestrzeni lat 1945-1980, co też jest zbrodnia komunistów w roku 1970. I po raz pierwszy oni zauważają, że jest szansa nie tylko na to, by pomóc ludziom, bo przecież mnóstwo było nawróceń. Proszę zwrócić uwagę na to, że jednak ta propaganda, jednak komunistyczna odciągnęła wielu ludzi od kościoła, że jednak na przykład wiele osób, które przyszło w czasach ze wsi, które przyszło do wielkich miast, często mieli bardzo daleko do kościołów, prawda, jak właśnie w tym owym Jastrzębiu, czy w Nowej Hucie, prawda, byli odciągani, bo komuniści dawali jakieś inne, powiedzmy sobie, atrakcyjne serwituty, niewielkie, prawda, często tym odciąganiem były różnego rodzaju uroczystości, niestety również często i alkohol, prawda. Kiedy mówimy na przykład o latach 50. czy 60. o Nowej Hucie, tym sztandarowym mieście.
Było rozpijane.
Tak jest, to społeczeństwo było świadomie rozpijane. To zresztą warto popatrzeć na cenę wódki ówczesną. Ale powracając do roku 80. i ci kapłani po prostu albo przychodzili, albo byli proszeni zazwyczaj, najczęściej na teren zakładów, czy na terenie zarządu regionu. Opowiadał mi jeden z działaczy Solidarności, pan Krupka, z Huty Stalowej Wola. On mówi, proszę pana, czy pan sobie zdaje sprawę, jakim wydarzeniem było powieszenie w roku 1980, we wrześniu, kiedy już była zarejestrowana Solidarność, krzyża w gabinecie, w pokoju Solidarności, Komisji Zakładowej Solidarności. Ludzie przychodzili i oglądali krzyż, tak jakby nie widzieli krzyża, prawda? No bo po raz pierwszy w instytucji państwowej, takiej skomunizowanej.
To, co czuli, pragnęli w środku,
tak,
na cichutku.
Tak.
Zaczynało się materializować. Szkoły weźmy też.
Szkoły,
uczelnie.
W roku 1983, jak wiemy, komuniści zaczęli walczyć przeciwko krzyżom w kościołach. Miętne, słynne w 1983-1984 roku na Kieleczyźnie, prawda? Tak, Włoszczowa. Więc i To, co jest też niezmiernie istotne, otóż wielu ludzi, a w szczególności spośród kapłanów, zauważyli, że to nie jest tylko ruch związkowy. To również już jest ruch, który się zaczyna szczególnie na początku stanu wojennego, czy już, że tak powiem, w miarę upływu lat. I ruch niepodległościowy się
tak tworzy. Właśnie, i dotyka wszystkie klasy.
Tak.
Które tak lubili dzielić na te klasy, prawda? To
no wszystkie stany
zadanie.
Ja bym wolał.
A to właśnie
prawda?
Wszystkie stany, bo się
wszystkie
klasa
stany,
kojarzy.
Właśnie, bo
to, tak... to nie są tylko ci robotnicy zbuntowani, którym się źle dzieje.
Nie.
Tylko to jest...
I Kościół integrował to, co jest niezwykłe. Proszę zwrócić uwagę, jak komuniści budowali umiejętnie rozdział między robotnikami, studentami, inteligencją, intelektualistami,
wsią,
miastem, prawda, czy różnymi zawodami. Górnikami, jakie mity były na temat górników, prawda, że to są niezwykle zamożni ludzie, że były talony, bo i były rzeczywiście talony.
Sami im dali przecież.
Tak, były, ale proszę zwrócić uwagę, że właśnie to były talony dla tych ludzi oddanych, dla tych górników, którzy nie dość, że pracowali, że tak powiem, przez 7 dni w tygodniu, bez cudzysłowu, że tak powiem, bo pracowali 7 dni w tygodniu, ale jeszcze byli oddani partii, jeszcze musieli deklarować swoją przynależność, prawda, chodzić na różnego rodzaju uroczystości związane ze świętami komunistycznymi, prawda. I nagle okazało się, że księża, że Kościół potrafi integrować, że może połączyć tych ludzi i że nagle, jak opowiada ksiądz Bolczyk, na uroczystości związane ze poświęceniem sztandaru Solidarności kopalni Wujek, ta grupa znienawidzonej kadry górniczej podaje sobie ręce w znaku pojednania, nie tak po prostu, żeby sobie podać, bo to tak wypada, ale z wielkim oddaniem z tymi górnikami. I że zaczyna się rodzić solidarność w takim większym tego słowa znaczeniu, prawda? Nie tylko jako związek, ale solidarność pomiędzy ludźmi, że jeśli w momencie, kiedy przyszedł stan wojenny, ci ludzie wzajem sobie pomagali, razem byli w jednej strukturze podziemnej, razem wydawali gazety, razem organizowali pomoc materialną czy duchową, czy często pomoc taką chociażby na przykład edukacyjną, gdzie trzeba było pomóc dzieciom, bo ojciec był internowany, prawda? Dzieci przeżywały, to był stres dla nich, czy więziony. No, trzeba było pomóc po prostu. Dawano więc korepetycje, a więc organizowano nauczycieli. Było podziemne nauczanie i takie, które pozwalało dowiadywać się czegoś więcej, prawda? O Polsce, o prawdziwej historii.
Tak, czas nam bardzo szybko płynie. Zostało nam jeszcze pół godziny programu, więc zaprosimy teraz naszych telewidzów do takiego żywego udziału. Przypomnę, że rozmawiamy na kanwie tematu kapelani Solidarności 80-89, ale dotykamy historii wtedy całego narodu, tak, całego społeczeństwa. Niesamowity zryw, to już wiemy, obudzona nadzieja, po prostu wiosna po prostu w społeczeństwie i takie przeświadczenie, że dzieje się coś wielkiego, że naprawdę uczestniczymy w czymś niesamowitym. Myślę, to nowy program czy nowy temat, pytanie, jak wykorzystano tą szansę, czy dlaczego nie pozwolono wykorzystać do końca, prawda, siły, która płynęła wtedy z tego.
Tak.
Bo wiadomo, że stan wojenny nie zniszczył wszystkiego. Ja bym powiedział, że on nawet jakoś zakonserwował ten zryw, te momenty. Potem dopiero dana wolność po 89 roku była takim egzaminem, prawda? Ale to już jest...
Tak, ja bym może tak widział cezurę w roku 1900, powiedzmy sobie, 84-85. Otóż jest moment, w którym z mojego punktu widzenia Solidarność troszeczkę przysiada. Ruch niepodległościowy, ruch podziemny w roku 84, 85 no, jest takie ożywienie. Można powiedzieć, że rok 1984, a więc śmierć księdza Jerzego, zamordowanie przez służby bezpieczeństwa komunistyczne księdza Jerzego, no, dla jednych była wyzwaniem, a część, sądzę, z tego co mogłem zauważyć...
Że coś się stało, że teraz już zginiemy,
tak,
prawda?
Tak,
że już po wszystkim, że nie ma...
Że jeśli komuniści odważyli się dokonać tak haniebnej zbrodni, to po prostu mogą z nami zrobić jednak wszystko. Tymczasem okazało się, że nie. Że ja uczestniczyłem w pogrzebie księdza Jerzego, byłem wśród kilkudziesięciu tysięcy, może nawet ponad 100 tysięcy ludzi, którzy byli wokół kościoła świętego Stanisława Kostki. I wówczas, ja bym powiedział, taka nastąpiła niezwykła integracja. Może to jest złe porównanie, ale ja bym coś niezwykłego, jakiś duch ożywczy, porównałbym z rokiem 1979 i z wizytą Ojca Świętego na placu Piłsudskiego, wówczas zwanym Placem Zwycięstwa. Można powiedzieć o paradoksie, był to Plac Zwycięstwa. Kiedy myśmy w 1979 roku podczas przyjazdu, były otwarte kościoły wszystkie w Warszawie, kiedy ludzie chodzili i nawzajem się pozdrawiali, rozmawiali, a to nie było takie nawykłe, żeby można było wchodzić w nocy, rozmawiać o sobie, skąd jesteś, skąd państwo przyjechaliście, prawda? Kiedy ludzie do siebie zapraszali do domów na kolację czy na nocleg, prawda? Kiedy można było mówić, mimo że były służby bezpieczeństwa, właściwie mieliśmy świadomość tego, że wśród różnych ludzi mogą być funkcjonariusze służby bezpieczeństwa. I ludzie się nie bali. I tak też można powiedzieć, taką wyspą był właśnie pogrzeb księdza Jerzego, gdzie były tłumy naprawdę niezliczone, gdzie ludzie szli, stali przez noc w kolejkach, czy wcześniej do trumny księdza Jerzego, czy później podczas mszy, czy jeszcze później po pogrzebie. I wtedy było widać, że nastąpiło nas przełamanie, że będą ludzie, którzy, no, powiedzmy sobie szczerze, przestraszyli się. I będzie grupa ludzi, i jest grupa ludzi, która powiedziała, to jest moment, w którym powinniśmy w sposób, powiedziałbym, bardzo aktywny zacząć działać. Że nie możemy opuszczać rąk, że musimy organizować. Wtedy też zaczynają powstawać niedługo, w 1985-1986 roku, już i komitety obywatelskie, już coraz bardziej zaczęły rewindykować swoje prawa samorządy pracownicze, prawda? I ludzie coraz bardziej zaczęli wychodzić na powierzchnię, coraz częściej mówić o tym, co im się należy i co im się nie podoba.
Zapraszamy teraz naszych telewizów. Ja przypomnę, że gościem naszym jest pan Mateusz Wyrwich, publicysta, pisarz, redaktor wielu artykułów i także książek. W Radiu Maryja po 21.40 również będzie pan obecny, będziemy mogli porozmawiać. A teraz numery telefonu 657 00 11 00 końcówka 12 dla Polski Południowej, Północnej, 657 00 13 i 00 14. To numery telefonów dla zagranicy. A więc oczekujemy już na naszych rozmówców. Okazja, by porozmawiać, podzielić się refleksją. Mówimy dzisiaj o kapelanach Solidarności w latach 80-89, ale także dotykamy tutaj szerszej, jak państwo widzą, sprawy. Czekamy na telefony, może jeszcze w międzyczasie jakaś piękna piosenka. Uda nam się też usłyszeć czy zobaczyć teledysk. A potem już rozmowy z naszym gościem w telewizji Trwam.
Z głębi ziejów, z krain mrocznych, puszcz odwiecznych, pól i stepów, nasz rodowód, nasz początek, hen od Piasta, Kraka, Lecha. Długi łańcuch ludzkich istnień, połączonych myślą prostą, żeby Polska, żeby Polska była Polską, żeby Polska, żeby Polska była Polską. Wtedy, kiedy los nieznany rozsypywał nas po kątach, kiedy obce wiatry gnały, obce orły na proporcach. Przy ogniskach wybuchała niezmożona nuta swojska, żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską, żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską. Rzucał uczeń portret cara, ksiądz ściegienny wznosił modły, opatrywał, w ust trzymała, dumne wiersze pisał Norwid. I kto szablę mógł utrzymać, ten formował legion, wojsko. Żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską, żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską. Matki żony w mrocznych izbach wyszywały na sztandarach hasło honor i ojczyzna, i ruszała w pole wiara. Ruszała wiara w pole, od Chicago do Tobolska, żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską, żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską.
Tak, i mamy już pierwszy telefon pierwszego naszego słuchacza, telewidza.
Proszę, z Opola kłania się Ludwika.
Witam pani Ludwiko, bardzo proszę.
Chciałam powiedzieć, że miałam szczęście poznać osobiście księdza Jantarza i Tadeusza Zaleskiego. Mhm. Pan redaktor będzie wiedział, ja byłam w Krakowie Bieżanowie u księdza Adolfa Chojnickiego.
Tak.
W świętej pamięci już, bo nie żyje.
Tak, tak.
A czemu tam byłam, to pan redaktor wie. Tam pani Ania Walentowicz prowadziła protest głodowy. Mhm. Ja byłam w 85 roku w czerwcu.
Tak.
No i także miałam okazję poznać księdza Kazimierza Jantarza, bo po powrocie z Bieżanowa wstąpiliśmy do kościoła pod wezwaniem Maksymiliana Kolbego.
Tak, tak.
Tam,
tak.
Gdzie
posługiwał ksiądz.
Tak, tam, mhm. Tak, posługiwał tam. Mhm. No i tam była pani Ania Walentynowicz, był ksiądz Adolf Chojnacki z nami. Nas ksiądz Jan też pięknie przywitał, głośno wobec wszystkiego narodu, bo tam tak to się na dole odbywało.
W tym, tak, jeszcze w dolnym kościele.
Pod ziemią. No a jeszcze co chciałam powiedzieć, tam był taki napis, przepiękny. Tam organy były zasłonięte, organy nie grały, bo ksiądz Jan też uważał, że pierwsi chrześcijanie śpiewali i modlili się bez muzyki.
Tak.
I tam był taki napis. Ten naród nie znosi przemocy. Józef Piłsudski.
Tak, tak.
Pani Ludwiko, dziękujemy za to wspomnienie, tak? Księdza Jantarza, to mamy na zdjęciu zresztą.
Tak.
Niech słowo znaczy słowo. Pan poświęcił tej księdzu taką historię. Zresztą ksiądz Jantarz, to wiemy, że potem odchorował bardzo.
Tak,
prawda?
Bardzo.
No tak, tak.
Się zmarł bardzo młodo.
Bardzo
tak,
młodo.
Ale, bardzo młody był człowiek.
Ale to była niezwykła postać. Chodzi o założenia, tak jak już wcześniej mówiłem, że to, co jest bardzo ważne, bo materia przemija, prawda, materialność,
tak.
to, żeby zostawić po prostu ludziom wiedzę. I kiedy przeszedł do parafii Lubożyca pod Makowem Podhalańskim już po...
Tak, byłam tam też.
Tak, tam również uruchomił radio, uruchomił gazetę, uruchomił również serię wykładów, no i także sieć, co takie może się wydawać dziwne,
ja
sieć autobusów.
Taką...
Tak, dziękujemy pani Ludwiko już, bo...
Ja chciałam jeszcze coś powiedzieć.
To
ja miałam taką miniaturę tej tablicy, która tam na tym Podhalańskim tam tam była bardzo duża tablica, a nam ksiądz Adels dał takie małe miniaturki. I ja to wysłałam do Radia Maryja, na jeszcze był ojciec Robert Jasiak. Ja wysłałam wszystkie pamiątki z tego protestu głodowego. Jakie miałam książki, jakie wszystko, to wszystko wysłałam. Tam się odbywała msza 12 maja i testament Polski Walczący ksiądz Chojnacki czytał zamiast kazania.
Tak, tak. Pani Judyko, dziękuję bardzo. To tych pamiątek, dobrze, że je przechowujemy, że mamy, ale jeszcze pan dokończy kwestię.
I uruchomił sieć autobusów do Rzymu. Do Rzymu, to był jeden z pierwszych autobusów, które jeździły z ludźmi do Rzymu, no bo w końcu przez lata, rok 1989, jak wiemy, przyniósł ludziom też i własność swoich paszportów. Odgrodzono te druty kolczaste i po raz pierwszy wielu ludzi po prostu.
Też to przypomnijmy, dawniej było tak, że się oddawało paszport.
Tak, oddawało się, no może zacznijmy od tego, jeśli się go dostało.
Dostało, tak.
Proszę pamiętać, że tych paszportów bardzo niewiele dostawało się na kilkadziesiąt tysięcy osób występujących. Jedna, dwie dostawały, a bywało tak, że Służba Bezpieczeństwa uzależniała otrzymanie paszportu od współpracy z nią, prawda? Więc
coś za coś.
Coś za coś, niestety. Bywało tak, że niektórzy korzystali z tego coś za coś.
Kolejny telefon odbieramy w naszym programie rozmowach. Bardzo prosimy.
No, czekam na połączenie.
Proszę bardzo, już pan się doczekał.
Dobrze.
Witamy. Kto i skąd?
Karol z Lubeki, z Niemiec. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Witamy, panie Karolu.
Ja chciałem się spytać, dlaczego tak mało wymienia się działalność w ogóle księdza Jankowskiego, który przebywał cały czas właściwie w Stoczni Gdańskiej i opiekował się od samego początku, w ogóle wszystkie sprawy zaczęły się w Gdańsku.
Oczywiście, panie Karolu, bo tutaj mamy panoramę tych kapelanów. Ja mówiłem tylko tyle, że no, ksiądz Jankowski to jest postać sztandarowa. To nie jest to, że tutaj pan poświęcił tutaj bodajże 12 stron, ale to jest postać sztandarowa i na pewno chodzi nam o wszystkich kapelanów, nie wymienimy, prawda?
Tak, ale o co mi w ogóle chodzi? Że w ogóle zapomina się o działalności księdza Jankowskiego.
A to tak, ale nie
jak
w naszym
było 25-lecie Solidarności, to też bardzo mało naświetlano. W ogóle jak wielce narażał się ksiądz Jankowski, prawda, w tej swojej działalności na rzecz stoczniowców, na rzecz Polski, prawda, tam skupiało się całe życie. Przyjeżdżali właśnie między innymi ksiądz Popiełuszko, wszyscy działacze, prawda, z KOR-u, odbywały się mszy i tak dalej, i tak dalej. I tak jakby się zapomniało. Też właściwie podeptano księdza Jankowskiego i godność jego tymi rozprawami, prawda, które miał, i de facto przegrali ci ludzie, którzy go pomawiali, mówiąc szczerze, i nikt go nie przeprosił oficjalnie, prawda, i to jest właśnie tak bardzo przykre, poniżające, że zapomina się o tych autentycznych bohaterach, którzy narażali życie i w ogóle się ich wykreśla z historii tej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, panie Karolu.
Ja może w uzupełnieniu. Otóż ja rozdział poświęcony księdzu Jankowskiemu zatytułowałem "Co ten ksiądz tu jeszcze robi?". Otóż ksiądz Jankowski już od samego początku był przez lewicowych doradców Solidarności bardzo niechętnie widziany. Będąc w Warszawie u jednego z byłych korowców, usłyszał wprost, będąc w mieszkaniu, a co ten ksiądz tu jeszcze robi? Po co on tu jest? Co on tu w ogóle robi? I wielokrotnie naciskano działaczy Solidarności, mówię o tych działaczach, którzy wchodzili na początku do Komisji Krajowej, by odsunąć księdza Jankowskiego. To się udało w końcu w roku 2004. Więc ja myślę, że to zawsze, ksiądz Jankowski zawsze był solą wokół, to po pierwsze. powtórę, no jednak jest wiele prac poświęconych, no ja mam tutaj poświęconych księdzu Jankowskiemu, miałbym tutaj wielkie, duże zastrzeżenia co do, że tak powiem, rzetelności tych publikacji. Natomiast rzeczywiście starano się od 1989 również wykreślić księdza z, powiedzmy sobie, w cudzysłowie, z obiegu medialnego. No ale to taka stara zasada, nie będziemy mówić, ludzie zapomną. A trzeba pamiętać o tym, że ksiądz Jankowski już po 1989 roku zrobił bardzo wiele dla społeczności Trójmiasta Gdańska, że jest twórcą szkoły, że jest, że stypendiował setki ludzi, że jest budowniczym ołtarza wielkiego, monumentalnego, jak wiemy. Że no, właściwie można powiedzieć, że nikt nie odszedł po 89 roku, kto przyszedł bez pomocy. Tutaj w książce opowiada pan Borowczak, że ilekroć ktoś się zgłosił, to
no tak, zachęca
zawsze
do lektury. Mamy kolejny telefon, bo wiem, ktoś tam czeka. Bardzo prosimy. Telewizja Trwam. Halo, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze widzę.
Teraz i zawsze. Witamy bardzo serdecznie. Kto i skąd mówi?
Witam ojca prowadzącego i gościa naszego, autora książki. Mówi Wojtek z Hamburga.
Prosimy, panie Wojtku.
Ja chciałem się podzielić refleksjami na temat księdza doktora Hilarego Jaftaka. Miałem tą możliwość być 11 lat ministrantem. W Kościele Serca Jezus w Gdyni.
Tak, tak.
I mieć ten bliski kontakt z księdzem Hilarym Jastakiem przez te wszystkie lata. No i moja cała rodzina zresztą też była bardzo zaangażowana w sprawy kościelne, w sprawy chóru i takie inne rzeczy, które ksiądz Hilary Jastak prowadził. No chciałem powiedzieć właśnie, że ksiądz Hilary Jastak no był, można powiedzieć, w tej czołówce największej przywódców Kościoła w tych trudnych czasach. Wiesz, tak jak już autor książki wspomniał, czasów powojennych, których ja nie pamiętam tylko z opowieści rodziców oczywiście, no ale te czasy późniejsze, kiedy walczył po prostu z komuną i...
Trzeba przypomnieć, był wcześniej kapelanem Armii Krajowej.
Tak. Mhm. I później był kapelanem w stoczni Komuny Paryskiej.
Tak, tak.
I walczył z komuną w tych ciężkich czasach. Oczywiście te czasy aresztowania, kiedy nieraz nie było go w kościele, był nieobecny, msze, które były odprawiane za niego, modliliśmy się, sam służyłem do mszy nieraz, było to bardzo uroczyste oczywiście, z dużą żałobą i modlitwą wielką dla księdza naszego. Była to naprawdę wielka, wielka postać, był to człowiek inteligentny, wykształcony, jednocześnie bardzo skromny, no i oczywiście Kaszub, taki Kaszub z prawdziwej krwi i kości, cała plebania była pięknie wystrojona w stylu kaszubskim. Każdego podejmował według starych zasad kaszubskich. Te obiady, czy goście przyjeżdżali, czy tego, to było coś fantastycznego, bo człowiek miał nieraz wstęp, mógł zobaczyć, czy tam pomóc coś, czy tego siostry oczywiście to
wspierali. I to muzeum, nie wiem, czy pan sobie przypomina,
tak,
na plebanii. Tak,
tak, oczywiście, muzeum kaszubskie na plebanii i te wszystkie wzory i to coś wspaniałego.
I kiedy mówił, najpierw katolik, później Polak. I
tak,
Polak,
tak,
to
tak,
znaczy Kaszub.
Tak. To był taki wielki, wielki patriota. To był wielki, wielki patriota naprawdę i oddany w pełni. Nie bał się niczego, nie bał się absolutnie. Nigdy się nie przestraszył, żadnej komuny, niczego. Dobrze, że nie miał samochodu, nie jeździł sam, tylko poruszył się zawsze z kimś, także nie spotkał go to losto księdza Popiełuszkę, ale...
Jak pan pamięta, Adam Gottner woził księdza Jastaka przez jakiś czas.
Tak, tak.
Adam Gottner, przypomnijmy, był jedną z ofiar grudnia, postrzelony 6 kulami, kiedy szedł do stoczni do pracy w 70 roku.
Tak, panie Wojciechu, dziękuję.
Ale do czego chciałem jeszcze nawiązać? Do czego chciałem jeszcze nawiązać? I co chciałem jeszcze powiedzieć? Chodzi o stan wojenny. tak jak już w wczorajszym programie wspominałem, pracowałem po tej drugiej stronie akurat, byłem w policji w tym czasie. Mhm. I miałem z księdzem Hilarym Jastakiem kontakt bezpośredni. Oczywiście nigdy nie byłem żadnym czerwonym komuchem ani czymś podobnym. Brzydziłem się wręcz tego. Byłem zawsze człowiekiem wierzącym, praktykującym i katolikiem w pełni. Ksiądz Hilary Jastak, jak mnie zobaczył, jak byłem jeszcze na szkole warszawskiej, przyjechałem kiedyś, nie wiem, no chyba byłem jedynym policjantem, pierwszym policjantem, który przyjechał do swojej parafii i w latach 70., 80. służył do mszy w mundurze policyjnym. Pod Kąbrzą zresztą było to widać, była to duża konsternacja w czasie mszy. Ksiądz Hilary Jastak sam zresztą zrobił dużo oczy, nie wiedział, o co tutaj chodzi. Myślę, że prowokacja, czy co. Uśmiechnął się, z drugiej strony się porozmawiali, to wywijać niewidomne sprawy. No ale abstrahując od tego, wracam do stanu wojennego. Jeżeli nasi księża byli w areszcie, na przykład aresztowani, czy ludzie Solidarności byli aresztowani, miałem tą okazję, to że byłem oddelegowany na pół roku do aresztu, do służby w areszcie i miałem tą możliwość, żeby się opiekować tymi ludźmi, no po prostu w sensie jakimś takim psychologicznym można powiedzieć, bo człowiek nic nie mógł zrobić dużo, nawet no żeby dobrze im tam było, żeby mogli się modlić, wtedy cały areszt rozbrzmiewał modlitwą, śpiewem, było jak w kościele momentami i po prostu jeżeli miałem tą zmianę, byłem na służbie, cały areszt mógł robić co chciał po prostu. Była atmosfera, była taka typowo kościelna. No i zawsze księdza Jastaka informowałem o sytuacji jaka jest, zawsze mu zdawałem relacje, spotykaliśmy się i mówił, raz nawet tak zażartował, mówi, to nie możesz Wojtek ich wypuścić, mówi, i tego przecież jesteś tam i ten. Ja mówię, księdze prałacie, ja bym to chętnie zrobił, ale ja tym ludziom raz, że nie pomogę, a po drugie siebie narażę i to nic nie da. No i a propos tych cukierków na przykład. Ksiądz Hilary Jastak zawsze nosił cukiereczki w kieszeni i miał taki zwyczaj, że z kim się właśnie spotkał, jak to autor książki wspomniał, częstował go tym cukierkiem i to był jego taki po prostu odruch. Jaką ja miał takich króciutkich parę słów refleksji, jeszcze takiego apelu. Ja bym po prostu chciał taki króciutki apel do wszystkich ludzi, którzy się dzisiaj łamią, którzy nie dają szansy temu rządowi, który wszedł. Wreszcie mamy prawdziwy, patriotyczny, prawy i taki chrześcijański rząd. Chodzi o to, żeby dać szansę, dać czas tym wszystkim ludziom, którzy rządzą. Ci ludzie chcą zmian, chcą dobrze. Uszanujmy to, czego nie uszanowała Solidarność, żeby dać czas. Czas i obserwować dobrze. Nie łudzić się, że następna zmiana, że znowu przyjdą czerwoni, że coś zmienią, że tego nie. Oni na dzień dzisiejszy czyhają i bazują na błędach właśnie tego rządu. Rząd, aby się nie dał sprowokować i będzie wszystko dobrze. Musimy po prostu odczekać. Tak. Musimy odczekać i dać czas.
Panie Wojciechu, to będzie temat może na następne spotkania, bo będą nas ministrowie, będzie pan premier. Myślę, tak więc będzie okazja porozmawiać i dzisiaj mamy temat Solidarności.
To
wszystko się razem łączy. Dziękujemy, tak? Halo?
Dziękuję bardzo, z Bogiem.
Gdyby pan się jeszcze nie rozłączył, panie Wojciechu, poza anteną, tam jest taka prośba tutaj pana redaktora, że pan zostawił może na siebie namiary jakieś.
No dobrze.
To będziemy wdzięczni. Dziękujemy panu Wojciechowi, już powoli czas naszej audycji zbliża się do końca, ale zapraszamy w Radiu Maryja po 21.40. Dzisiaj przypomnę, gościmy pana Mateusza Wyrwicha, redaktora, publicysta, autora książek, publikacji, między innymi Kapelani Solidarności. To jest książka opisująca sylwetki kapłanów, kapelanów. Tom pierwszy. Jakżeśmy zauważyli, kapelani, czyli coś więcej niż duszpasterze, coś więcej niż ci, którzy tylko są i sprawują, prawda, posługę kapłańską, ale są no, w takich trudnych momentach.
Tak. To są ludzie po prostu, którzy, co tu dużo mówić, w każdej chwili byli narażeni na poniesienie największej ofiary, na śmierć.
Tak. No i powiedzmy, że wbrew temu, co nieraz propaganda chciała tutaj pisać, w ogromnym procentach, właściwie większość, ponad, no trudno tu dzielić procenty, bo to jest takie niezręczne, ale są tylko przykłady, jakieś poszczególne jednostki, którym nie udało się, chodzi mi o duchownych, prawda, sprostać zadaniom, bo i takie przypadki były.
Były.
Wiadomo, że to uderzenie w piersi nastąpiło, chodzi tu też o księży patriotów, ale to też nie zawsze było jednoznaczne.
Ale księży patrioci to są lata 50., to bardzo skomplikowana sytuacja, tak, która tak. Oczywiście
tylko w takich dyskusjach niektórzy powracają. A, byli też i tacy, ale no, popatrzmy, tacy. Jaka większość była właśnie wspaniałych wielkich kapłanów.
Podczas jednej z dyskusji dotyczących książki, która się ukazała w ubiegłym roku o Służbie Bezpieczeństwa i presji Służby Bezpieczeństwa na
duchowieństwo. Kościół,
na duchowieństwo, prawda? Ktoś powiedział, że no, w kościele, mówimy tutaj o kapłanach, nie było więcej niż wśród uczniów Chrystusa. Ludzi, którzy zdradzili.
Tak, ale to też jest temat nowy, czy właściwie tak. Na razie poboczny. Jesteśmy w tym nurcie jeszcze wspominania dzieła Solidarności, ale także tego, co z tym dziełem chciała uczynić władza komunistyczno-totalitarna. Chodzi nam o stan wojenny. Tak się złożyło, że ta audycja jest zaraz po dniu, kiedy wspominamy wprowadzenie tegoż stanu wojny dla narodu polskiego, dla narodu naszego. Dziękujemy panie redaktorze. Zapraszamy na drugą część po 21:40 w Radiu Maryja.